Jonaszu, kim jesteś? W kazaniu mówiliśmy, że to kluczowe pytanie na dzisiaj. Kim ja jestem? Czy na pewno jestem tym, kim chciałbym być? Spróbujmy tej tożsamości poszukać w najprostszym z możliwych kluczy, pytając się o moją relację do Pana Boga, kim jestem przed Panem, pytając się o moją relację do innych ludzi, no i w końcu pytając się o moją relację do siebie samego. Najpierw relacja do Pana Boga. Księga Jonasza jest niezwykłą księgą, bo widzimy w niej, że Pana Boga słucha wielka ryba i malutki robaczek, potężny król Niniwy i pogańscy marynarze. W tej księdze Pana Boga słuchają wszyscy, tylko nie Jonasz. Prorok, specjalista od Pana Boga. On jest jedynym, którego nie słucha. Cała reszta słucha. Bardzo przejmujący jest ten moment, kiedy ci zawodowi marynarze, specjaliści od problemów na wodzie, odkrywają, że no nie są w stanie poradzić sobie z tą burzą i zaczynają modlić się do swoich bóstw. Oni się nie modlą do Boga Jahwe, oni się modlą do swoich bożków. I w końcu jeden z nich znajduje Jonasza pod pokładem statku i pyta się, czemu ty się nie modlisz? Mówi, wstań, wołaj do Twego Boga. To jest bardzo dobre, mocne doświadczenie. Proroku, czemu ty się nie modlisz? Jonasz. Wiecie, to jest moja hipoteza, ale ja sobie tak trochę myślę, że może Jonasz to się i pomodlił. Odmówił swoje modlitewki i poszedł spać. Jak pobożny Żyd zakończył dzień, jak przystało z Panem Bogiem. No bo skoro ten facet potrafił tak wyrecytować regułkę czczę Pana Boga zastępów, który stworzył morze i ląd, no to co za problem, żeby wyrecytował modlitewki? Formuły odprawił, no nie, powiedział i poszedł spać. Mówię o tym, bo jeśli myślimy o relacji do Pana Boga, o to pytanie, kim ja jestem wobec Pana, kim jestem z Panem, to pewnie pytanie o modlitwę jest najbardziej podstawowe i może tak być, czasem tak jest, na pewno tak jest, że ja się nie spotykam w modlitwie z Panem. Nie wiem, kim tam jestem. Czasem po prostu potraktuję modlitwę jak podatek. No trzeba Panu Bogu zapłacić, to zapłacę. No nie takie podatki przecież płacę. No to i Panu Bogu zapłacę, odmówię tą modlitwę. Pamiętam, jak kiedyś ktoś dzielił się takim świadectwem. Mówił, że jechał w pociągu, widzi ksiądz pod koloratką i modli się brewiarzem. Papierowa wersja. To już było plus 1000 punktów. I tak się naprawdę zbudował, że wow, ksiądz tak dzieli się tutaj świadectwem. Było to dla niego takie ważne. No ale potem dosyć szybko przyszło rozczarowanie, jak ksiądz zakończył tą modlitwę takim spektakularnym zamknięciem brewiarza i takim... I z zapałem wziął gazetę. W końcu mógł czytać coś, co go ciekawi. Mamy tak czasem. Mamy tak czasem, że gdzieś ta modlitwa no nie jest naszym spotykaniem się z Panem Bogiem. Nie, jest podatkiem do zapłacenia. Może być tak, że na zewnątrz wszystko wygląda ok. Tak jak w przypadku tego księdza. Tak jak teraz. No, ja naprawdę wyglądam teraz ok. Głoszę rekolekcję z zapałem. Wy wyglądacie bardzo dobrze. Słuchacie. Ale w środku może być bardzo różnie. Może być w środku, w moim życiu wewnętrznym, w mojej relacji z Panem Bogiem, burza. Rabini żydowscy, jak komentują Księgę Jonasza, to mówią, że ta cała burza, która była wtedy na morzu, to był obraz życia wewnętrznego Jonasza, obraz emocji, które Jonasz w sobie miał. Może być w moim byciu z Panem Bogiem taka burza emocji, pytań, ale takich pretensji. Panie Boże, gdzie byłeś, kiedy brakło mi jedynego punktu? Przecież wiesz, że się uczyłam. Gdzie jesteś, kiedy ja ciągle jestem sama? Panie Boże, to jest bardzo trudne, bo my się modliliśmy wszyscy o to, żeby mama była zdrowa, a nie jest zdrowa. I tak można stopniować trudne sytuacje. I to są realne, trudne pytania. I tak mogę być zły na Pana Boga, że już nie chcieć z Nim gadać. Ale wiecie, ta burza to jest jeszcze całkiem nieźle. Dużo chyba gorzej jest, jak jest taka cisza. Taka cisza. Jak wtedy, kiedy Jonasz spał pod pokładem. Że jak sobie myślę o mojej modlitwie, to też tam jest taka cisza. No, że w sumie, no ja klękam, no nie? Na rekolekcje chodzę akademickie i staram się i codziennie ja się modlę brewiarzem, ale to właśnie, Czy ja rozmawiam ze swoimi myślami, czy z Nim? Z sobą się spotykam, czy z żywym Panem Bogiem? I może być tak, że gdyby taki pogański marynarz stanął teraz obok mnie, ej, czemu się nie modlisz? To bym powiedział, no w sumie dobre pytanie. Dobra, czemu ja nie spotykam gdzieś tego Pana Boga? To jest gdzieś ważna kwestia, żeby pomyśleć o tym swoim doświadczeniu modlitwy, kiedy szukam własnej tożsamości. Może kluczem do tego jest zestawienie rozdziału 2 i 4 tej króciuteńkiej księgi. W rozdziale 2 Jonasz jest we wnętrzu ryby. I co on tam robi? Odmawia psalmy. A Pan Bóg mu nie odpowiada. Pan Bóg gada z rybą. Ryba jest partnerem do rozmowy w rozdziale 2. Ale kiedy w rozdziale 4... Jonasz mówi, śmiertelnie się gniewam, że ten krzaczek, który tutaj rosnął, teraz usechł i go nie ma, to Pan Bóg z nim rozmawia. Wtedy jest partnerem do rozmowy. Może też było tak, że kiedy recytował formułki, nie wspominając ani słowa o ucieczce, o buncie, tylko recytował te formułki, to Pan Bóg nie chciał z nim gadać, już wolał z rybą. Ale kiedy ja mówię, co jest w moim sercu, mówię odważnie, to wtedy się zaczyna. To pierwsza przestrzeń szukania siebie. Czy ja przed Panem staję przed Panem, czy tylko w świecie pobożnych modlitw, które może i Jonasz odmówił tuż przed pójściem spać. Druga sprawa, kiedy szukamy tej naszej tożsamości, to pytanie o moje relacje do ludzi. Bardzo mnie to uderza, ilekroć tą księgę Jonasza czytałem, że Jonasz w tej książce jest ciągle sam. Nawet kiedy pojawiają się ludzie, to on jest sam. On wchodzi na statek, tam jest wielu marynarzy, gdzie Jonasz idzie do kajuty na dół, swoja kajuta. Kiedy idzie przez Niniwę, kilkakrotnie w tej księdze jest powiedziane, że Niniwa była wielkim miastem. Jonasz zachowuje się tak, jakby miał, nie wiem, kamizelkę ludzi odporną czy coś tam. Z nikim nie nawiązuje kontaktu. Jak przecinek. Jeszcze 40 dni i Niniwa zostanie zburzona. I w ogóle przecież tam musiały być dzieci. Ktoś tam się uśmiechnął, ktoś mu puścił oko, nie wiem, to jakakolwiek interakcja. Nie, nie ma. A potem na końcu księgi siedzi u góry, patrzy na tą Niniwę i znowu jest sam. Jak się czyta tą księgę Jonasza, to w pewnym momencie masz takie wrażenie, że dla człowieka jest tylko jedna osoba ważna na świecie. Jonasz. Generalnie sam. I kiedy pytamy się o własną tożsamość, kim ja jestem, w kontekście relacji z innymi ludźmi, to tutaj chyba najlepszą pomocą może być to, co mówi papież Franciszek. Papież często, kiedy gada z młodymi, to właśnie mówi tak, kiedy szukasz własnej tożsamości, to nie pytaj się w kółko i w kółko, kim jestem, kim jestem, kim jestem. Zapytaj się, dla kogo jestem. Dla kogo? Dla kogo ja rano wstaję? Dla kogo się dzisiaj obudziłem? Dla kogo rozpocząłem ten nowy tydzień? Dla kogo się poświęcam? No i to jest kto? Właśnie przyjaciółka? Może rodzice? Może dziadek, którym się trzeba zaopiekować? I teraz masz taki czas, że ogarniasz dziadka. A może młodszy brat? Może dziewczyna? Może chłopak? Nie, to są takie mega konkretne pytania. Jestem dla mojej oazy? Jestem dla mojego dabu? Czy nie jestem? Dla kogo jestem? Czy ja mam ludzi, dla których jestem? Bo papież mówi, i pewnie ta dzisiejsza kultura w tym nie pomaga, że gdy dziś mówi się ciągle zadbaj o siebie, zrealizuj siebie, odkryj swoje potencjały i możliwości, to jest w ogóle całkiem dobra narracja. Tyle, że można się tak w tym zakręcić, że ja będę szukał siebie, kim jestem, ja i być bardzo, bardzo nieszczęśliwym. Bo jak człowiek jest tak bardzo dla siebie i dla nikogo nie jest innego, no to jest bardzo nieszczęśliwy. Też jak sobie myślałem o tym stosunku Jonasza do innych ludzi, dzisiaj dopiero to zauważyłem rano, to jest coś takiego, że Jonasz właśnie nie ma relacji indywidualnych, co najwyżej Jonasz ma relacje zbiorowe. Jest Jonasz i marynarze, Jonasz i mieszkańcy Niniwy. I my czasem możemy się złapać na taką pułapkę. Ja to się bardzo często łapałem, no nie? Jacek i Oaza. Ja kocham Oazę, ale że kogo? Nie ma czegoś takiego jak Oaza. Jest Wojtek, Zosia, Michał, Natalia. I mogę kochać, ale nie ma kochania oazy, nie? Nie można być, ja mam ludzi w duszpasterstwie. Nie ma czegoś takiego jak duszpasterstwo. Jest konkretne osoby. Dla kogo w duszpasterstwie jesteś? Dla Michała? Dla Wojtka? Dla kogo? Nie? Żeby nie uciec w zbiorowość, w taką relację z instytucją, z tłumem. Dla bardzo konkretnych osób mogę żyć i wtedy odkrywam, aha, okej, dobra, jestem. My tak czasem mówimy, mając dobre intencje. muszę się zatroszczyć o moją przyjaźń, żeby mieliśmy... Nie ma troski o przyjaźń, jest tylko troska, nie wiem, o Grześka, który jest twoim przyjacielem, albo o Asię. Nie, o osobę. O osobę jest troska. No i w końcu ta trzecia przestrzeń, która gdzieś nam może pomóc odkryć samego siebie, to jest relacja do mnie samego. Do mnie samego. Jonasz to gołąb, powiedzieliśmy tyle, to takie jest tłumaczenie jego imienia. I w tym kontekście może warto czasem pomyśleć o takim szukaniu siebie i takim fruwaniu w wyobrażeniach, jak gołąb w przestworzach. Znacie to wszyscy przysłowie. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Przysłowie, które mówi, lepszy, konkret, mały, realny, dotykalny w codzienności niż najwspanialsza wizja, takie wyobrażenie siebie, no, jaki ja to nie jestem albo jaki ja to nie będę jutro. Na przykładach. Kto z nas tego nie zna? Odkrywasz w czwartek, że jest egzamin. Egzamin jest w poniedziałek. I myślisz sobie, no luz. Co za problem? Jest czwartek, egzamin w poniedziałek. Przecież ja to bez problemu zrobię. W piątek wstaję, uczę się, uczę. Obiad, uczę się, uczę. Jakiś serial na Netflixie. Sobota, uczę się, uczę. Obiad, uczę się, uczę. W niedzielę, no to już nawet się muszę mniej uczyć, ale też się jeszcze trochę pouczę. Wchodzę w poniedziałek, zdaję. I kiedy przychodzi ten poniedziałek, to się zastanawiasz, co poszło nie tak? Generalnie miałem naprawdę, co się stało, że się nie pouczyłem? Miałem taki dobry plan, tak genialny plan miałem, że ja to zrobię. Ta wizja była bardzo prawdziwa. My tak szczerze myśleliśmy, ja tak szczerze wierzyłem, że ja się pouczę, no ale no jakoś tak wyszło. No to samo jest potem w życiu takim dorosłym, na przykład małżeńskim. Takie rozmowy. Dobra, kochanie, ja wiem, że ogarnę ten kran, prosiłaś mnie o to od 2 tygodni. On zasypia z taką myślą. Rano wstaję, jadę do Castoramy, potem do szwagra po klucz francuski. Nie, no spoko, ogarnę. I potem wieczorem myśli, kurde, co tak, nie zdążyłem, no. A naprawdę miałem taki dobry plan. Te wszystkie nasze plany, te wizje. Odchudzam się. Naprawdę w tym miesiącu się odchudzam. Nie no, muszę więcej czasu poświęcać na odwiedzanie rodziców. W tym semestrze odwiedzam rodziców. Mam taką wizję. Nie no, naprawdę chciałbym pogadać z synem. Nie, nie. W tym miesiącu ogarniam przyjaźń. I potem, a już najlepsze jest to, co widać dobrze na przykładzie Jonasza, bo Jonasz był Żydem. A Żydzi tak mają ci biblijnie oczywiście, że bardzo nie lubią wody. Dla nich woda jest synonimem zła. Oni mają takie poczucie, że tam mieszkają wielkie potwory morskie. Woda jest symbolem zła. Co zrobi Jonasz, żeby nie iść do Niniwy, żeby nie wypełnić ważnej misji? No już pójdzie popływać statkiem po wodzie. To już naprawdę lepiej tam pójść. Nie? No przecież to jest to. Jeśli się mam uczyć do sesji, to już lepiej myć garki. To już naprawdę lepiej myć. To ja generalnie jeszcze posprzątam, byle tylko nie uczyć się. No nie? To już pójdę w najgorsze rzeczy, takie, które najmniej lubię. Ile jest takich ojców, którzy jak już ma pogadać z synem, przeprowadzić trudną, odważną rozmowę, to już zacznie sprzątać, nie? Jak ma po prostu iść do spowiedzi, bo czuje, że ta spowiedź jest ważna, teraz trzeba pójść, nie, to już się zajmę czymś, czego bardzo, bardzo nie lubię. Nie? Jak ten Jonasz, który pójdzie nad wodę. Gdzieś tak trochę czujemy, że tej rzeczywistości może nam brakować, nie? Wizje, marzenia. Ja tak sobie myślę, że Jonasz, jak typowy facet, jak się znalazł na tym statku i wybuchła ta burza, to nawet pomyślał, chłopaki walczą, tutaj sztorm, jak ja bym chwycił za ten ster. I już miał taką wizję, że on ogarnia ten statek, no nie? I poszedł spać. Ale wizja pewnie była przednia. No nie, bo my szczególnie to faceci, to bardzo lubimy snuć takie wizje. Pan Bóg mówi mu, Jonasz, ja wiem, że ty masz bardzo trudną misję. Pójść do Niniwy dla Żyda to było dużo. To była trudna misja. To było pójście pod prąd. Pod prąd. No nie, papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Wielki Post mówi, spróbuj zmierzyć się z tym, co jest trudne, zrób coś pod prąd. Jak kończy Jonasz? Stateczkiem z prądem. Jak tam prąd leci, tak statek płynie, Jonasz w środku. No nie, możemy czasem uciec od tego właśnie realu, codzienności w taką wizję marzenia. No, ja wiem, że to nie jest najłatwiejsza część konferencji i tych rekolekcji, ale jutro będzie lżej i będzie o przyjemnościach, ale wiecie co, no chyba nie możemy od tego uciec. To znaczy, jeśli naprawdę, na poważnie chcemy zmierzyć się gdzieś z samym sobą, to pewnie niezwykle warto jest powiedzieć, gdzie ja Ci, Panie Boże, uciekam. Od Ciebie w modlitwie, od innych ludzi, dla kogo jestem, czy tylko dla siebie i w końcu od siebie samego w te marzenia. Bo bardzo, bardzo, bardzo dużo zależy od naszej tożsamości, od tego, kim ja jestem. Jest taka Ewangelia, w styczniu była ostatni raz czytana, ale znacie ją doskonale. Ewangelia, która mówi: Wy jesteście solą ziemi. Jeśli sól utraci smak, nie nadaje się do niczego. Wy jesteście światłem świata. Światło ma świecić, a nie chować się. Sól jest po to, żeby była słona. Światło jest po to, żeby świeciło. I stosując tą Ewangelię, można iść dalej. Ksiądz jest po to, żeby się modlił, sprawował sakramenty, głosił słowo i gromadził ludzi we wspólnoty. Koniec. Nie? Jeśli jestem księdzem, wystarczy, że będę to robił. Syn jest po to, żeby ogarniał relacje z rodzicami i pamiętał o nich. Ojciec jest po to, by się zatroszczył córką. Mąż jest po to, by całą miłość okazał żonie. Student jest po to, żeby się uczył. Serio. Jednej rzeczy chociaż, ale tak porządnie, nie? Pracujesz w jakiejś firmie i jesteś pracownikiem, to po to, żeby to zrobić bardzo dobrze. Przyjaciel jest po to, żeby miał czas na realne spotkanie, na przyjście nawet w środku nocy, na siedzenie i milczenie przy drugim przyjacielu. Bardzo dużo rzeczy w naszym życiu wynika po prostu z tożsamości. Nie? Jeśli jestem solą, mam być słony. Jeśli jestem przyjacielem, mam mieć czas. Jeśli jestem księdzem, mam się modlić, głosić słowo, gromadzić ludzi we wspólnoty. Jeśli jestem dziewczyną, mam dbać o chłopaka. No, kiedyś mnie to bardzo uderzyło. Dzieje apostolskie o tym mówią, że jak ogłoszono, że właśnie tam w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów Jezusa chrześcijanami. Nie wiem, czy zauważyliście, że chrześcijanie nigdy nie wpadli na taki pomysł. Słuchajcie, jesteśmy już całkiem dużą wspólnotą, rozwijamy się, trzeba wymyśleć nazwę. Ogłaszamy synod albo jakiś tam sobór. Nie, są trzy propozycje, głosowanie. Jak my się będziemy nazywać? No każda poważna instytucja ma jakąś nazwę, nie da się bez nazwy. No nie, no nikt nie wpadł na taki pomysł. To było tak, że ludzie, jak patrzyli na nas, na właśnie uczniów Jezusa, to mówili: o, jacy oni są podobni do Chrystusa. Myślą jak Chrystus, zachowują się jak Chrystus, mają podobne podejście do życia jak ten Chrystus. No tacy Chrystusowi, chrześcijanie, Chrystusowi, no tak jak będziemy, no tacy Chrystusowi są. I tak powstała nazwa. Przez patrzenie na... To jest najpiękniejszy moment, kiedy ktoś powie: o, ale ksiądz. A czemu? No bo się zachowuje jak ksiądz. Modli się, tak głosi słowo, spowiada. Ale przyjaciel, a czemu? No bo ma czas, bo jest wierny. Ale dziewczyna, no bo się zachowuje jak dziewczyna. Ale student, czemu się uczy? Nie? Jak ktoś o tobie powie, kim jesteś, patrząc tylko i wyłącznie na twoje zachowanie. Właśnie to nas określa, właśnie tożsamość. Ja ciągle gdzieś się mierzę z tym. Na przykład teraz sobie myślę, co zrobić, żeby nasza oaza u Anny miała jeszcze większą siłę tożsamości. Zrobimy bluzy. Będziemy mieć takie bluzy, oaza u Anny. No, najfajniej by było, jakby oni, ludzie patrzyli: wow, ale on jest fajny, mądry, piękny, żyje Panem Bogiem, Ewangelią. No oazowicz, to typowy oazowicz. A nie, że bluzę ma. Znaczy bluzy są super i tak zrobimy, ale czujecie, no nie? Żeby twoja tożsamość wynikała z uczynków. Jest w ogóle taki moment w życiu Jezusa, że do Jezusa przychodzą i się pytają: czy ty jesteś Mesjaszem, którego mamy oczekiwać, czy nie? Kim ty jesteś? I co powiedział Pan Jezus? Popatrzcie. Chromi chodzą, ślepi widzą, głusi słyszą. Zgadza się wam? Czyny świadczą o mnie. Jak ktoś dzisiaj ma takie doświadczenie, fajne to bardzo, no ale nie o mnie. Bo o mnie nie świadczą czyny, bo robię coś innego niż powinienem, coś we mnie zgrzyta, albo właśnie nie robię tego, co powinienem. No mam taki czas, że gdzieś tam się pogubiłem, że chyba uciekam i od Pana Boga, i od siebie. To bardzo, bardzo, bardzo bym chciał, byś usłyszał w tych rekolekcjach, że ta księga nie jest o uciekającym Jonaszu. Ona jest o goniącym go Panu Bogu. o Panu Bogu, który zrobi wszystko, żeby nas złapać w tych naszych pogubieniach, w tych naszych znakach zapytania, kim ja jestem. Przytoczę dwa fragmenty psalmów. Psalm 55. Posłuchajcie, będzie taki dłuższy pasus. Drży we mnie serce i ogarnia mnie lęk śmiertelny. Przychodzą na mnie strach i drżenie mną owłada. I mówię sobie, gdybym miał skrzydła jak gołąb. Zamieszkałbym na pustyni, uleciałbym daleko. Prędko bym wyszukał sobie schronienia od szalejącej wichru i burzy. No nie jest o Jonaszu? Gołębiu, który szuka schronienia od burzy i wichru? Jak się kończy psalm 55? Pan ześle pokój, ocali me życie. Nawet jakbym bardzo daleko uciekał, Pan zrobi wszystko, by mnie ocalić. Ześle pokój do mojego życia, no nie? My czasem bardzo chcemy uciec daleko, albo nawet nie chcemy, tylko generalnie to zrobiliśmy. Dla Żydów, tak jak powiedziałem, Tarszisz było symbolem końca świata. To już się dalej nie da. Posłuchajcie psalmu 139. Gdzie odejdę od Twego ducha? Gdzie ucieknę od Twego oblicza? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy położę się w Szeolu. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza, czyli w Tarszysz. Tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie Twoja prawica. Nawet jak się komuś dzisiaj wydaje, albo nie wydaje, tylko jest pewien, że właśnie aktualnie jest najdalej od Pana Boga w swoim życiu, że tak daleko to chyba jeszcze nigdy nie był i od siebie, i od ludzi. Generalnie Tarszysz, koniec świata, no bardzo daleko. To ten psalm mówi, tam również ręka Pana będzie Cię wiodła, tam podtrzyma Cię Twoja prawica. Święty Paweł powie, w Jezusie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. On naprawdę nas ogarnia, gdzie byśmy nie uciekali. Trochę to nasze uciekanie przed Panem Bogiem, który nas ogarnia, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jest takim uciekaniem rybki, która jest w akwarium i właśnie wpadła na pomysł, może schowam się przed wodą, wpłynę tutaj sobie w te wodorosty. Nie da się uciec przed wodą w akwarium. Nie? Możemy powiedzieć, Jonaszu, biegnij, biegnij coraz szybciej, biegnij ile masz tylko sił. I chociażbyś myślał, że Pana Boga masz za plecami, to nasz kochany Jonaszu, On czeka na Ciebie, przed Tobą, żeby Cię przyjąć, uścisnąć, znaleźć. Wiecie, gdzie w pewnym momencie Pan Bóg się spotyka z Jonaszem? Jak go wyrzucili ze statku i pikował na samo dno. Na dnie morza, na dnie życia, na dnie własnego doświadczenia ja mogę spotkać Pana Boga. Może ktoś w jakimś konkretnym wymiarze swojego życia bardzo się czuje na dnie. Ma taki bardzo denny kawałek życia. Jest źle. My mamy Pana Boga, my wierzymy w Pana Boga, który chodzi po dnie naszego życia i zgarnia takich, co na dno wpadli. To jest ukochane miejsce Pana Boga, gdzie nas zgarnia. Chodźmy dzisiaj z tymi myślami. Czy ja w relacji do Pana Boga nie uciekam w jakieś formuły zewnętrzne pobożności, nie spotykając się z Nim szczerze i naprawdę? Czy w relacji do ludzi nie zafiksowałem się tak bardzo na sobie, że już nie mam albo nie wiem, dla kogo żyję? I w końcu, czy w pracy nad sobą nie żyję marzeniami, wizjami, jaki to ksiądz Jacek nie jest, tylko realem, konkretem, codziennością? I pamiętajmy o Panu Bogu, który chodzi po dnie i nas szuka. I teraz jedna jeszcze rzecz. Narzędzie. Narzędzie, które jest nam potrzebne, żeby się z tym Panem Bogiem znaleźć. Bo powiedziałem przed chwilą, że Pan Bóg znalazł go w tym momencie, jak połknęła go ryba. To jest w ogóle dosyć ciekawy motyw, że człowieka połknęła ryba. Różnie próbowano radzić sobie z tym faktem. Jest na przykład taka bardzo ciekawa interpretacja, że to chodzi o statek. Że obok przepływał drugi statek, który się nazywał Wielka Ryba. Statki mają swoje nazwy. I oni po prostu przerzucili Jonasza ze statku na statek. No ale taka fachowa krytyka literacka tekstu nie wytrzymuje tej próby. Chodzi o zwierzę. To jest jakaś ryba. Chociaż tu też jest problem. Bo za pierwszym razem, jak się czyta ten tekst, to ta ryba jest w rodzaju męskim. Czyli wiemy, że Jonasza połknął Pan Ryba. Ale za drugim razem, jak czytamy o Jonaszu w rybie, to jest w rodzaju żeńskim ta ryba. i Żydzi, oni są cudowni, wymyślili taki midrasz, w którym mówią, że to było tak, że najpierw Jonasza połknął pan ryba, ale Jonasz tam miał bardzo dużo miejsca i w ogóle nie chciał się nawrócić i się ani myślał modlić. Więc wtedy Pan Bóg nakazał panowi rybie wypluć Jonasza i połknęła go pani ryba, a w pani rybie było bardzo dużo małych rybek i Jonasz miał tak ciasno, że się zaczął modlić i się nawrócił. Midrasze żydowskie bezcenne, fantastyczna lektura. Generalnie to z tymi rybami, to czujecie, że nie da się wytrzymać 3 dni w rybie, to jest symboliczne, to nikt tyle nie przeżył, ale są udokumentowane przypadki, że człowieka może połknąć ryba. Ostatni taki przypadek miał miejsce 16 czerwca 1987 roku, kiedy to rekin połknął u wybrzeży Japonii rybaka. Nazywał się Mikado Nakamura i nawet po tym połknięciu udzielał wywiadu w takim szpitalu w Kanazawa w Japonii. Także różne cuda się dzieją, ale nie o tym. Generalnie wydaje się, że kluczem nie jest ten moment, kiedy Pan Bóg złapał Jonasza przez rybę. Kluczem wydaje się moment wcześniejszy, kiedy Jonasz mówi: wyrzućcie mnie z tego statku. To znaczy innymi słowami, kiedy Jonasz mówi: to jest moja wina. Posłuchajcie tego fragmentu. Weźcie mnie i wyrzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza przeciw wam powstała. Jonasz dochodzi w swoim życiu do takiego momentu, w którym mówi: tak, tak, to moja wina. Moja konsekwencja, mój błąd. I to mi się wydaje jest kluczem nawrócenia. I to bym chciał, żebyśmy w tej drugiej części konferencji jakoś spróbowali przyjąć do siebie, że decyzją nawrócenie zaczyna się w momencie, kiedy biorę odpowiedzialność za siebie. Przytoczę tu moją ulubioną historyjkę, którą często opowiadam, o pewnej klasie, w której była lekcja historii. W czasie tej lekcji historii pani omawiała z uczniami rewolucję francuską, tydzień później była powtórka, pani się pyta: drogie dzieci, tydzień temu było o rewolucji francuskiej, proszę przypomnijcie mi, kto zburzył Bastylię. Cisza. Dzieci, było tydzień temu, kto zburzył Bastylię. Cisza. Dzieci, było. To nie B, to 4B. No więc pani mówi: nie, nie, jaka 4B. No i jak było spotkanie z rodzicami, to pani mówi: bardzo proszę mobilizować młodzież, nic się nie uczą. Ja się ich pytam, kto zburzył Bastylię, oni mi mówią, że 4B. No i no nie może tak być. Historia jest ważnym elementem życia. I wtedy jakiś rodzic mówi: proszę pani, czy to takie ważne, czy tą Bastylię zburzyła 4B, czy nasza klasa? Ile ta Bastylia kosztowała? Zapłacimy. A trzecia część jest taka, że nauczycielka idzie do dyrekcji i mówi: panie dyrektorze, dramat, to, że dzieci nic się nie uczą, to nic nowego. Ale jak mi uczniowie mówią, że rodzice mówią, że oni chcą płacić za tą Bastylię, no to ja już naprawdę straciłam wiarę w edukację. A dyrektor mówi: tak, 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 no rozumiem, rozumiem. No ale wie pani, jak dawali tą kasę za tą Bastylię, to trzeba było brać. Opowiadam to, bo my wszyscy w życiu mamy tak: 4B, nie ja, 4B, to 4B. To od raju, nie? Pan Bóg w ogrodzie Eden: Adam, co tu się wydarzyło? To nie ja, to Ewa. Ewa, co się stało? To nie ja, to wąż. No i wąż już nie miał na kogo zwalić i zostało, że ono. Znaczy, generalnie bardzo przerzucamy. To mój ulubiony fragment biblijny od tego to jest Księga Wyjścia, kiedy Mojżesz idzie na górę Synaj po 10 przykazań. I lud czeka i się niecierpliwi, więc mówią do Aarona: zrób nam zastępstwo, daj nam coś, co będzie wyrażało Pana Boga. A Aaron ulega tym prośbom, prosi, żeby znieśli kolczyki, biżuterię, złoto, srebro, lepi cielca. Schodzi Mojżesz z góry i pyta się Aarona: co się stało? I wtedy Aaron powiada tak, to jest 32 rozdział Księgi Wyjścia. Wtedy rzekłem do nich: kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I złożyli mi je. I rzuciłem je w ogień i tak powstał cielec. Jak powstał cielec? No w wyniku procesu spalania w piecu. Kto jest winny? Piec. Generalnie wszystko przez piec, no nie? 4B, piec, wąż, Ewa. Wszyscy tak mamy. I oczywiście to od razu widać w takich drobnych sprawach. Dlaczego się spóźniłeś na zajęcia? Korki były. Znaczy, generalnie smog w Krakowie. Budzik nie zadzwonił wystarczająco głośno. Te dni, proszę pana. Inflacja. Znaczy, generalnie to niekorzystny biomet. Ja nie lubię poniedziałków. Co ja mam zrobić, że dzisiaj jest poniedziałek? Wszystko wina poniedziałków. i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy, kochani, w stanie zrezygnować z ogromnej części wolności i wierzyć w najróżniejsze determinizmy, byleby tylko nie brać odpowiedzialności. I to się dzieje oczywiście w dużo poważniejszych sprawek. Nie, no, nie da się ściągać. U nas na roku wszyscy ściągają. Nie da się ściągać. Nie ściągać. Proszę księdza, nie da się czekać z czystością do ślubu. Dzisiaj wszyscy współżyją przed ślubem. Nie da się. To jest nierealne. Ja mam taki kontekst, dom, wychowanie, takie dysfunkcje, które wyniosłem z domu. Bardzo bym chciał, no ale, ale się nie da, no. Najprościej to, słuchajcie, zaobserwować na języku. Jeśli ty w swojej mowie często używasz sformułowań zrobiłem to, albo nie zrobiłem tego, to jest dobrze. To naprawdę uciesz się dzisiaj i przybij sobie piątkę. Ale jak bardzo często wchodzisz w języku w takie sformułowania stało się to i tamto, nie udało się to i tamto, wydarzyło się tamto, tak się zdarzyło, że to naprawdę pomarańczowa lampka. Bo to są takie sformułowania językowe, które mi podpowiadają, aha, no nie biorę odpowiedzialności. Zrzucam na coś innego. Uciekam, uciekam. W ogóle odnośnie języka, spróbujcie zrobić sobie taki eksperyment. 3 miesiące. Przez 3 miesiące jak najmniej używajcie słowa muszę, tylko używajcie chcę. Nie no, chcę pójść na, nie wiem, zbiórkę z harcerzami. Nie muszę. Chcę pójść na ten wykład. Nie muszę. To nawet tak dziwnie brzmi. No ale w sumie chcecie, no nie? Jak zastąpisz słowo chcę zamiast muszę i będziesz konsekwentnie przez 3 miesiące tak gadał, to ci to bardzo będzie działało na głowę i bardzo będzie dawało wiele do myślenia, za co ty bierzesz w życiu odpowiedzialność. Naprawdę, Jonasz zaczął się nawracać w momencie, kiedy wziął na siebie odpowiedzialność. Powiedział, tak, to moja wina, wyrzućcie mnie. Od tego się zaczyna, od wzięcia odpowiedzialności. Bardzo mi to kiedyś uderzyło, jak pewien ksiądz mi opowiadał, że był do spowiedzi, wyznał grzechy, a spowiednik się go pyta, proszę księdza, a ksiądz chce się wyspowiadać czy nawrócić? No bo to jest różnica, no nie? Bierze ksiądz odpowiedzialność, wchodzimy w pracę? Pamiętam, kiedyś pewna animatorka mi opowiadała, miała taki dylemat moralny. Mogła wziąć stypendium socjalne, tylko trzeba było złożyć jakieś 2 lewe papiery. I wszyscy prawie te papiery lewe składali. Właściwie generalnie system był tak szeroki, że nie wyłapywali tych lewych papierów. Więc ona mogła to zrobić, no ale czuła, że to jest niemoralne. Długo się zastanawiała, w końcu podjęła decyzję, nie, nie składam tych papierów, oczywiście cała rodzina obrażona, nikt nie rozumie. Ja mówię, wow, no to ci gratuluję, ty się naprawdę tam nawracasz. On mówi, nie, księże, nie nawracam się. Ja się już nawróciłam. I podała datę, 15 marca na przykład. A mówię, aha, to wow, ja to ciągle gadam, że trzeba się nawracać. A ona miała datę. Od tego dnia pewnych rzeczy nie robię. Kropka. Biorę odpowiedzialność. Jak przygotowywałem te rekolekcje, to czytałem świadectwo takiego księdza. Znaczy takiego księdza, Adama Szustaka, kojarzymy. Adam Szustak mówi, że jak miał w swoim życiu taki moment, w którym się nawracał już w kapłaństwie jeszcze raz, to zrobił sobie kartkę i na kartce wypisał 50 rzeczy, które chciałby w swoim życiu zmienić. I mówi Szustak, że od tamtego czasu minęło już wiele lat. Stara się zawsze, jak co 2 tygodnie chodzi do spowiedzi, wyciągać tą kartkę i patrzeć, coś się zmieniło czy nie? Coś mogę skreślić czy muszę dopisać? Co mogę skreślić? Ja wtedy mówię, wow, to nie jest tak, że od 15 lat mówisz, a to samo, co od, no to samo. On mówi, skreśliłem wiele rzeczy, bo miał kartkę i skreślał, pracował. Taka realna praca, realne wzięcie odpowiedzialności. Nie, że się nawracam, skreślam, wchodzę. Też zrobiłem 6 lutego, no zobaczymy, co będzie, na razie walczę. O tym braniu odpowiedzialności chciałbym jeszcze konkretniej w takich 6 króciutkich punktach. Pierwsza sprawa to czas. Jeśli się nawracasz, musisz wiedzieć, kiedy to trzeba zrobić, a to trzeba zrobić generalnie teraz. Mnie to jakoś niesamowicie w tej księdze Jonasza fascynuje, że ten Jonasz po prostu powiedział, wyrzućcie mnie teraz. Jak ja bym był na jego miejscu, jestem pewien, to bym się pomodlił tak. Panie Boże, błagam Cię, niech ta burza się skończy. Dopłyńmy do tego Tarszysz i ja Ci obiecuję, że jak tylko przeżyję tą burzę, to natychmiast wracam na tym statku, idę do tej Niniwy, nie ma problemu. Kiedyś, nie? On mówi, teraz. Jest, słuchajcie, trochę tak, że albo pewne dobro zrobisz teraz, albo go nie zrobisz w ogóle. Bardzo mnie to uderza, jak się Ewangelię czyta, że tam jest pewien Boży pośpiech. Pasterze z pośpiechem poszli do Betlejem. Zacheusz, jak siedział na drzewie, to Pan Jezus powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko z drzewa. I jak mówi ewangelista, z pośpiechem zszedł, aby przyjąć Zbawiciela. Nie? Kiedy Jezus przechodzi obok apostołów naprawiających sieci w Łodzi, to oni natychmiast zostawili sieci. Maryja z pośpiechem poszła do Elżbiety. Uczniowie z pośpiechem biegli od grobu. Znaczy, jest coś takiego jak pośpiech, że albo pewne rzeczy zrobisz od razu, albo w ogóle. No nie? Świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówił: jak cię dotknie kazanie, uderzy cię słowo, to wracaj do domu, nie wolno ściągać kurtki. Podejdź do laptopa, skasuj na przykład te pliki pornograficzne i dopiero wtedy ściągnij kurtkę. Bo jak ściągniesz kurtkę, jak zrobisz kawę, jak nie zrobisz jakiegoś dobra teraz, po tych rekolekcjach, no nie? Nie wyciągniesz telefonu i zadzwonisz: słuchaj, nie widzieliśmy się chyba miesiąc, podobno jesteśmy przyjaciółmi, kiedy się spotykamy? To znowu będzie następny miesiąc. Jest pewne dobro, które trzeba zrobić od razu. Kiedyś głosiłem tą konferencję na początku Wielkiego Postu, to szwagier słuchał tej konferencji, fajne, to było od razu po tej konferencji, dostałem SMS od szwagra. Nie, mówię, zrobię od razu, bo inaczej nie zrobię. Pośpiech w dobru. Kochani, jeśli coś mamy w tych rekolekcjach zmienić, to trzeba to zmienić do środy. Bo jak sobie założymy na Wielki Tydzień, albo tak po Wielkanocy, to szczerze będziemy, ale nie zmieni się nic. Albo do środy, albo w ogóle. Czas. Druga sprawa. Konkret. Jedna, dwie rzeczy. Ten Jonasz został wysłany do Niniwy. To jest określone miasto. Ono ma mury. Tam jest powiedziane, że wielkim była miastem, ale archeologia współczesna mówi 12 kilometrów średnicy, nie jakiś gigant. On nie został wysłany do Asyrii, na cały świat. Nie, nie. Do Niniwy. Konkrecik. Ostatecznie idzie o to, żeby zrobić w życiu jakiś konkret, no nie? Bardzo konkretną sprawę, by nie było tak: szczera, piękna spowiedź. Z czego się chcesz poprawić? No ze wszystkiego. No, czyli z niczego, no nie? Konkret. Nie wiem, jakby naprawdę masz problem z obgadywaniem, to się zapytaj, kogo najczęściej obgadujesz. No, najczęściej obgaduję Michała, Wojtka i Grześka. Najczęściej obgaduję trzy osoby. To do następnej spowiedzi obgaduj dwie. Po prostu. Ale tej jednej nie ma opcji. No konkret, nie ma wolno ci tej jednej obgadywać. Konkretne postanowienie, bo inaczej się nic nie wydarzy. No nie? Bardzo konkretne. Jedna, dwie sprawy. W trzecim rozdziale tej księgi trzy razy pada słowo Tarsisz, Tarsisz, Tarsisz. Czasem się tak zafiksujemy. Może to jest jakiś konkret. Co ja jestem, na czym jestem tak zafiksowany? Trzecia sprawa, zadośćuczynienie. To jest bardzo piękne w tej księdze i bardzo mocne, że na winie Jonasza cierpieli niewinni marynarze. Te chłopaki prawie zginęły w morzu tylko dlatego, że on zawalał. Nie wiem, czy sobie tak kiedyś myśleliście, że jak zawalasz modlitwę, to inni cierpią. To pół DA ma problem. Oczywiście jest też dobra nowina. Kiedy robisz dużo dobra, to DA też zyskuje. I twoi ludzie zyskują, i inni zyskują. My naprawdę jesteśmy powiązani ze sobą jakimiś niewidzialnymi nićmi. No nie? I warto jest wziąć za siebie odpowiedzialność. Jonasz tak naprawdę wziął odpowiedzialność za tych marynarzy. Ta odpowiedzialność też za mój grzech nazywa się w Kościele zadośćuczynieniem. Jeśli się mamy poważnie nawrócić, jeśli ma się dokonać ten proces, to również w wymiarze zadośćuczynienia. Spowiedź jest kluczem, ale czasem trzeba też coś zadośćuczynić. Puściłeś jakąś plotę i cała uczelnia o tym gada, to teraz trzeba puścić taką drugą, żeby było, wszyscy wiedzieli, jaka jest prawda. Ukradłeś 50 zł, trzeba oddać 50 zł. Znaczy, pewne rzeczy trzeba wyrównać. Nie? Zadośćuczynić, nazwać po imieniu. Pewnych rzeczy się wiadomo, czasem nie da, są różne konteksty. Ale to naprawdę jest tak, że śpiący i uciekający prorok jest zagrożeniem dla świata. Jakby opustoszały zakony kontemplacyjne, jakby chorym wypadły różańce z rąk. Jak mi i tobie będzie brakowało czasu dla modlitwy, to świat będzie w niebezpieczeństwie. Nie? Bo nasze działanie jest powiązane. Czwarta sprawa. Słuchanie innych. Słuchanie innych. To znaczy, do nawrócenia może mnie też doprowadzić najszybciej ktoś, kto żyje obok. Moja babcia ma takie powiedzenie. Powiedzą ci sąsiedzi, co masz wyznać na spowiedzi. Nie, bardzo fajne powiedzenie mojej babci, które mówi generalnie: słuchaj innych. Nie? Zapytaj się najlepszego kumpla z duszpasterstwa: ej, w czym ja się mogę poprawić? Jedna rzecz. Nie? Takich ludzi, którzy są obok ciebie. z kimś, z kim siedzisz na wykładach, z kim kogoś masz w życiu obok, co ja mogę w sobie zmienić? To czasem naprawdę nie jest nasza wina, że my czegoś nie widzimy. To trochę tak jak w samochodach. Jest martwy punkt, no nie? Jak mija mnie samochód, to ja mogę nie widzieć w momencie. To nie moja wina, że nie widzę samochodu. Martwy punkt. Potrzebujesz drugiej osoby, która ci powie. Ale ta księga idzie dalej. Ta księga mówi, że prawdę o tobie mogą powiedzieć ci ludzie, którzy są daleko od ciebie, którzy nie są z twojej bajki, są w ogóle niewierzący. Do tego Jonasza mówią poganie, pogańscy marynarze. I to mówią to samo, co Pan Bóg. Pan Bóg w pierwszym rozdziale powiedział do Jonasza: wstań, idź do Niniwy. A co mówi pogański marynarz? Wstań, wołaj do twego Boga. To samo słowo przychodzi przez usta pogańskiego marynarza, ale on nie wierzy w Pana Jezusa, ale może ci prawdę powiedzieć. Słuchaj takich ludzi, otwórz się, oni cię szybko mogą doprowadzić do prawdy. W ogóle w tej księdze ci pogańscy marynarze są super pokazani, bo jak czytaliście tekst albo słuchaliście, to tam widać, że kiedy Jonasz mówi wyrzućcie mnie, to oni dalej wiosłują. Jakby się jeszcze łudzili, może nie trzeba od razu, może go jeszcze ocalimy, no ale widzą, że nie. I wtedy jest taki przepiękny midrasz żydowski, mój ulubiony. Ten midrasz żydowski mówi, że oni wzięli tego Jonasza za ręce i wsadzili go, ale tak po kostki. I jak go wsadzili po kostki, to się uspokoiło morze. No to go wyciągnęli, mówią, nie trzeba chłopa zabijać, ocalony. Ale jak go wyciągnęli, to znowu wybuchła nawałnica. No to wsadzili go drugi raz po pępek. Jak go wsadzili po pępek, znowu się uspokoiło. No to go wyciągnęli. No ale znowu wybuchnęła nawałnica. No i za trzecim razem już go nie wyciągali. Znaczy, ale jacy szlachetni? Jacy szlachetni pogańscy marynarze? I tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piąta rada. Piąta rada jest taka, że czasem trzeba w życiu konkretnie. Nie da się po pępek, nie da się po kostki. To znaczy, jak się nawracam, to się nawracam. Trzeba radykalnie. To znaczy, obrazowo mówiąc, siedzenie na płocie boli. Albo jedna strona płota, albo druga. Trzeba spaść, trzeba pójść w konkret. To się inaczej mówi, jeśli Panu Bogu mówisz tak, to pewnym rzeczom mówię nie. My dzisiaj nie mówimy tak kazań. Pewnie dobrze, ale ten Jonasz, który nawracał Niniwę i nawrócił Niniwę, mówił Niniwie takie kazanie. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Innymi słowy, jeszcze 40 dni i skończycie w piekle. To jest mocne. Ale czasem też potrzebujemy usłyszeć taką dobrą nowinę o tym, że no nie można być tak trochę trupem i trochę żywy. Nie, grzech prowadzi do śmierci. Grzech jest niebezpieczny. Jasne, to ja sam nie wiem, to trzeba bardzo słuchać ducha, w którym momencie zło trzeba nazwać złem, a w którym nie. Znaczy zawsze trzeba nazwać zło złem, ale w którym trzeba powiedzieć dosadnie, a w którym nie złamać trzciny nadłamanej. Ale czasem bardzo potrzebujemy usłyszeć trudnej prawdy. Kiedyś pamiętam, w gościu niedzielnym czytałem takie świadectwo. Spotkało się dwóch kumpli. Jeden taki bardzo wierzący, a drugi no tak z Panem Bogiem żył jak żył. I chciał się przymilić temu kumplowi wierzącemu. We Wrocławiu się działo. Poszli na rynek, na piwo. Siedzą na tym piwie. I ten taki średnio wierzący mówi, żeby było miło, taki fajny small talk. Wiesz co? Ja to nawet ostatnio byłem w kościele. A ten drugi mówi, Marek, co ty gadasz? Ty swoim zachowaniem depczesz krew Chrystusa. Jak się łatwo domyślić, reszta rozmowy przy piwie przebiegła w dosyć drętwej atmosferze, to nie? Już się nie za bardzo im chciało, obrażony totalnie. No ale tak chodził z tym, chodził i po tygodniu mówi, kurczę, a może on ma rację? I się nawrócił, bo mu powiedział, jeszcze 40 dni, a Niniwa będzie zburzona. Depczesz krew Chrystusa. Trzeba się zmienić. Grzech jest groźny, bardzo groźny. Nie? Chodzi o takie radykalne zrobienie kroku, radykalne pójście na całość. Ten krok, to pójście na całość bardzo mi się kojarzy z 17 rozdziałem Ewangelii Łukasza. Posłuchajcie tego pasusu. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota. Jedli i pili, kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza porównuje swoje przyjście, swoje działanie do historii Lota i do Noego. Wiecie, co jest wspólnego w tym fragmencie, w tej historii, co jest wspólnym mianownikiem? To, że i Noe, i Lot zrobili krok. Kiedy Noe wszedł do arki, czyli zrobił krok, i kiedy Lot wyszedł z Sodomy, czyli zrobił krok. Kiedy oni zrobili taki radykalny krok, no nie? Noe do tej arki i zamknęły się za nim drzwi. Lot z tej Sodomy, czyli pewnie przeszedł przez bramę miejską. Kiedy powiedzieli radykalnie, wychodzę, to Pan Bóg mówi w końcu. I co się stało? Za nimi zło zostało zniszczone. Wody potopu zostały, zalały zło na świecie. Deszcz ognia i siarki zniszczył konkretne zło. Może jest tak, że jest jakiś grzech, który się tak za mną ciągnie i wlecze. Jest. I Pan Bóg mówi, Jacek, zrób ten krok. Ja pomogę ci wyjść z tego grzechu. Zniszczę, mam moc zniszczyć grzech. Słuchaliście ostatnio w duszpasterstwie świadectwa Krzyśka Sowińskiego, no nie? To jest jeden moment, w którym Pan Bóg przyszedł z mocą i zniszczył jego grzech. Bóg może tak zrobić, tylko bardzo potrzebuje takiego odważnego, radykalnego naszego kroku. Dlaczego my go nie robimy? Dlaczego się go bardzo boimy? No bo perspektywa, która jest przede mną, jest często przerażająca, no nie? Życie bez grzechu nie jest wcale proste, no nie? Co zobaczył Noe, jak wszedł do arki? Bandę zwierzaków. I sobie, aha, czyli ja teraz mam siedzieć w tym pływającym zoo i nie wiem jak długo, super. To nie jest fajna perspektywa. A co zobaczył Noe, jak wyszedł z Sodomy? Aha, pustynia, super. Tam miał sklepy, domy, życie, a tu... Życie na pustyni, życie w zoo. Nie? Kiedy ja zostawiam jakiś grzech, kiedy mówię, dobra, zrywam, odchodzę z tej relacji, nie, ucinam coś, to myślę sobie, kurczę, ale teraz będzie niełatwo. Wytrzymaj. I z tym wytrzymywaniem jest ostatni punkt, którym chciałbym zakończyć. To jest zgoda na to, że nie zawsze zobaczę owoc, że czasem bardzo późno zobaczę owoce. Kiedy Jonasz powiedział, wrzućcie mnie w morze, to oni go wrzucili, a na statku wybuchła radość i jak mówi księga Jonasza, marynarze oddali chwałę Panu Bogu. Bogu, nie Bogom, Bogu Jahwe. Oni się w pewnym sensie nawrócili. Wielka radość, sukces ewangelizacyjny. Czy Jonasz to widział? Nie. Jonasz ból, szedł na dno. Nie widział, że jego decyzja ma owoce. Tak jest bardzo często. Wchodzisz w nawrócenie, podejmujesz decyzję, starasz się, angażujesz i wcale nie widzisz. Księże, miesiąc, drugi, nie widzę owoców, nie ma sensu. Są owoce, błagam cię, wytrzymaj. Pan Bóg jest dobry, miłosierny i wierzę, że ci da. Może też tak być i to też trzeba uczciwie przyznać, że czasem może dać po śmierci w niebie. Ale zawsze pokażę, bo każde dobro rodzi owoc. Nie ma takiego dobra, takiej decyzji o nawróceniu, takiej walki, która by nie była przez Niego zauważona i doceniona. No to tyle, te 6 konkretów. Czas nawracać się teraz. Konkret z jednej z dwóch rzeczy, zadośćuczynienie, może trzeba coś wyrównać, otwartość na innych, radykalność i zgoda na to, że nie będę widział owoców. No to była taka trudna dzisiaj adoracja, konferencja. Posiedźmy teraz z tymi słowami na tej adoracji. Niech te treści do was wracają, do mnie. Słuchajmy Pana Boga, niech On dalej dopowiada, niech dopowiada te konkrety, które mają się w nas zmienić. No a jutro kolejny odcinek Jonasza. Kolejne jego przygody i kolejna prawda o nas samych.